Słuchasz podcastu dominikanie.pl. Za chwilę usłyszysz odcinek wielkopostnej serii rekolekcyjnej, w której Janusz Chwast opowiada o siostrze chrztu, czyli spowiedzi.
Szczęść Boże, witam Was ponownie na naszych wielkopostnych rekolekcjach zatytułowanych Siostra Chrztu, kiedy trochę rozważamy ten wielki dar i łaskę sakramentu spowiedzi. Ostatnio mówiłem Wam o Bożym miłosierdziu i o grzechu. To jest bardzo taki ważny temat. Jeżeli pragniemy doświadczyć miłosierdzia Bożego i uwolnienia od zła w sakramencie spowiedzi, to pierwszym podstawowym warunkiem jest uznanie swojej grzeszności i uznanie konkretnie swojego grzechu. I to dzisiaj wydaje się coraz mniej oczywiste u wielu ludzi. Papieże ostatni, Jan Paweł II bardzo dużo o tym mówił, papież Benedykt XVI o tym mówił, papież Franciszek też trochę o tym mówi, zwracali uwagę na takie bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest utrata poczucia grzechu, utrata świadomości grzechu, może lepiej tak, w ogóle rozumienia tego, czym jest grzech. Kiedyś u ojca Cantalamessy przeczytałem takie ciekawe spostrzeżenie, pozwolicie, że wam to zacytuję. Świat utracił poczucie grzechu. Przyprawia się ideą grzechu produkty, widowiska, aby uczynić je bardziej pociągającym. Mówi się o grzechu, a nawet o grzechach najcięższych, ale w sposób pieszczotliwy. Grzeszki, złośliwostki, słodkie grzeszki. Że Cantalamessa zwraca uwagę, że się absolutnie banalizuje zjawisko doświadczenie grzechu, które Biblia, jak już pamiętamy, pokazuje w sposób taki poważny, dramatyczny. I dalej ojciec Cantalamessa mówi tak, że ta sytuacja środowiskowa wywiera straszny wpływ także na wierzących. Powoduje u nich uśpienie sumień, coś w rodzaju znieczulenia duchowego. Lud chrześcijański nie rozpoznaje już prawdziwego nieprzyjaciela, władza, który czyni go niewolnikiem. No coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, tak? Z tego, co rozmawiam z duchownymi, z księżmi, z moimi współbraćmi, to rzeczywiście widzimy, że u wielu ludzi coś się dzieje niedobrego w podejściu do grzechu, że banalizujemy tam, gdzie całe dziesiątki wieki. Dalej Kościół widzi grzech, inni już grzechu nie widzą, nie widzą zła, nie widzą problemu. No ale to jak nie ma grzechu, to po co Pan Jezus? Jak ja nie zachorowałem, to po co jakieś uzdrowienie? Słuchajcie, święty Jan w pierwszym liście pisze takie mocne słowa. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Chrystusa kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Ale jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, co on mówi. Jak naprawdę kombinujemy z tą rzeczywistością grzechu i mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy. To wchodzimy w jakieś kłamstwo na swój temat. Co więcej, Boga czynimy kłamcą, no bo przecież cała Biblia nam mówi po to, od samego początku Ewangelii aniołowie mówią, że anioł mówi, że nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud od jego grzechu. Cała Biblia mówi, zwłaszcza listy apostolskie mówią, że Chrystus poszedł na krzyż, umarł dla naszego usprawiedliwienia, umarł za nasze grzechy. No to jak zaczynamy negować grzech w swoim życiu, to zobaczcie, no to wchodzimy w jakieś oszustwo w aspekcie siebie samego. Boga jakoś czynimy kłamcą, negujemy to, co On zrobił, ale jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy uwolni nas i oczyści nas z tego grzechu. Kiedy w sakramencie spowiedzi, kiedy to w naszym życiu dokonuje się takie szczególne uznanie swoich grzechów? To jest, widzicie, ten pierwszy taki moment sakramentu spowiedzi, który nazywamy rachunkiem sumienia. Ja chyba tu chciałbym powiedzieć coś takiego, że warto też popatrzeć na spowiedź szerzej. My bardzo często myślimy, jak sądzę, i uważamy, że spowiedź zaczyna się wtedy, jak ja przystąpię do kraty konfesjonału i zrobię znak krzyża, że wtedy zaczyna się spowiedź. Przywitam się z księdzem, przedstawię, że wtedy zaczyna się spowiedź. Kochani, to jest nieprawda. Spowiedź zaczyna się dużo wcześniej, kiedy ja klękam czy siadam przed miłosiernym Panem Bogiem. Spowiedź rozpoczyna się w czasie modlitwy, którą możemy nazwać rachunkiem sumienia. Bo warto na to podejść w taki sposób, że rachunek sumienia, do których Kościół zaprasza nas, żebyśmy zrobili przed przystąpieniem właśnie do kratek konfesjonału, to jest modlitwa. Ja się spotykam z Panem Bogiem, z Bogiem miłości. Dziękuję Mu za swoje życie. I proszę Go o to, by mi powiedział, jak On widzi moje życie. Proszę, żeby mi pokazał moje grzechy, żeby mi dał Ducha Świętego, który oświeci moje sumienie. Zobaczcie, nie wiem, czy wiecie, ale o sumieniu, ostatnie dokumenty Kościoła, też Jan Paweł II dużo o tym mówił, o sumieniu mówi się, że to jest sanktuarium, gdzie człowiek przebywa sam na sam z Bogiem, że sumienie to jest sanktuarium, w którym rozbrzmiewa wewnętrzny głos Pana Boga. Sumienie może być niestety zagłuszone właśnie przez grzechy, przez zło, przez cierpienie. Może być tak, że nasze sumienie jest głuche, że nie słyszymy. Może nasze sumienie być jakoś chore, może być źle uformowane, że nie widzimy pewnych rzeczy. I naprawdę jest też tak, że czasami jest nam ktoś potrzebny z boku, żeby nam pokazać, co jest grzechem w moim życiu, co jest złe. Pamiętacie tą, to nam dobrze pokazuje taka historia z Biblii, z życia Dawida. Pamiętacie, jak Dawid bardzo ciężko zgrzeszył? Zaczęło się wszystko niewinnie, od lenistwa, wszyscy poszli na wojnę, wszyscy się wysilali, a on został sobie w pałacu. Zaczęło się właśnie od takiego zgnuśnienia, picia wina, później wyszedł na balkon, tam zobaczył nagą kobietę, zrodziły się z nim pożądliwości, za chwilę ją ściąga do pałacu, scudzołożył z nią, jak wiemy, później z tego poczyna się dziecko, jest wielka afera, on brnie dalej, za chwilę zabija je, najpierw próbuje oszukać jej męża, później nie może, nie wychodzi mu to, w końcu zabija tego męża, jeszcze innych wciąga w ten grzech. No straszne rzeczy się tam działy w tym wydarzeniu, przy czym on w ogóle nie widzi problemu. On w ogóle nie widział zła, on nie zobaczył grzechu. Dopiero musiał przyjść do niego prorok Natan, który pewnym sposobem, pewnym fortelem opowiada mu bajkę, gdzie ktoś krzywdzi kogoś i dopiero Dawidowi otwierają się oczy i mówi: zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i zgrzeszyłem przeciwko ludziom. Kochani, takim prorokiem dla nas z zewnątrz, po pierwsze dlatego trzeba prosić Boga, grzech to nie jest tylko to, co ja sobie wymyślę. Kochani, doświadczenie grzechu i nazwanie grzechu w naszym życiu to jest bardziej usłyszenie to, co Pan Bóg mi pokazuje, to, co pokazuje mi Duch Święty. Ale to jest też, może być dla nas trudne. Myślę, że dużą pomocą dla nas i takim prorokiem Natanem, który przychodzi do nas i mówi, wypowiada do nas w imieniu Boga słowa, no to jest właśnie Pismo Święte. Kochani, jeżeli chcemy jakoś dobrze przeżywać sakrament spowiedzi, to trzeba by dobrze też wejść w ten rachunek sumienia i po stanięciu przed miłosiernym Bogiem, przy zaproszeniu Ducha Świętego, wziąć do ręki Pismo Święte. No szczególnie są ważne takie teksty biblijne. Możesz tak przeczytać, oprzeć swój rachunek sumienia o 10 przykazań Bożych, o Dekalog, który mamy w Starym Testamencie, absolutnie dla chrześcijan jest bardzo ważnym w aspekcie życia, moralności naszej jest ważne kazanie na górze, zwłaszcza błogosławieństwa, co możecie znaleźć w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Możesz oprzeć swoje słowo i słuchać, co Bóg ci mówi, kiedy weźmiesz hymn o miłości świętego Pawła, który jest w 1 liście do Koryntian 13 rozdziale. Miłość cierpliwa jest, miłość jest łaskawa i słuchasz i patrzysz, jak Duch Święty ci mówi, jaka jest twoja miłość. Albo może raczej, jakie są ubytki twojej miłości. Możecie wziąć też, taki jest tekst listu do Galatów, 5 rozdział, gdzie święty Paweł robi krótką rewizję też naszego życia, pokazuje życie według egoizmu i też jakie owoce rodzą się w nas, kiedy żyjemy według ducha. I w świetle Słowa Bożego rachunek sumienia w takim wypadku polega na tym, że w świetle Słowa Bożego robimy taką spokojną, mądrą rewizję swoich czynów, swoich słów, ale nie tylko, ale także motywacji, intencji, myśli i uczuć. Jeżeli to jest dla kogoś jakoś tam bardzo trudne, to można skorzystać z jakiejś pomocy, z jakichś rachunków sumienia, które są przez kogoś napisane. Jest teraz dużo i to trzeba, ale też trzeba uwzględnić swoją sytuację, swoje powołanie, żeby, kochani, nie było tak, że ktoś, kto ma 45-50 lat, korzysta, że tak powiem, z rachunku sumienia, który jest dla małych dzieci. Można zastosować taką, robiąc rachunek sumienia, to mi się kiedyś bardzo spodobało, jak usłyszałem od ojca Jordana Ślinińskiego, zastosować na pewno przy rachunku sumienia, już tak bardzo ogólnie zastosować zasadę tak zwanych trzech palców, czyli mamy palec wskazujący, czyli dookreślam swoją relację z Panem Bogiem. Mam ten kciuk, który jest zwrócony w moją stronę, czyli dookreślam swoje podejście do siebie, jaki byłem dla siebie, jak siebie traktowałem. No i ten środkowy palec na zewnątrz, czyli jakie były moje odniesienia do innych ludzi. I tak też później idę i w tym kluczu też można wyznawać swoje grzechy w stosunku do Boga, do siebie i do innych. Bardzo przy rachunku sumienia trzeba pamiętać o tym, żeby uwzględniać właśnie swoje obowiązki rodzinne i zawodowe. Chciałbym tutaj powiedzieć, że przy w ogóle fajnie byłoby, gdyby taki, najlepiej byłoby, gdyby taki rachunek każdy z nas robił codziennie. Przynajmniej takie krótkie spojrzenie, na przykład wieczorem na swój dzień, oczami Pana Boga. I to się nie patrzy tylko, słuchajcie, na zło i na grzechy, ale też patrzy na dobro, które było w moim życiu. Patrzę, co mi się udało dobrego, patrzę, gdzie się objawiały przejawy dobra w moim życiu, jak mnie dobro dotknęło innych ludzi. Za to dziękuję, za to wielbię Pana Boga. I tak, i każdy rachunek przed spowiedzią może też powinien zacząć się też od uwielbienia, od dziękczynienia Panu Bogu za dobro. A później też patrzę i widzę grzechy, no to proszę Pana, żeby mi okazał zmiłowanie. Koniecznie pamiętajmy, że sumienie to jest głos rozumu, a nie uczuć i emocji. Słuchajcie, to my nie rozpoznajemy grzechów naszymi emocjami, uczuciami. My rozpoznajemy zło i czyny w naszym życiu poprzez nasz rozum. I tak je oceniamy, poprzez rozum. Oczywiście przy tym się mogą uaktywnić uczucia, emocje, takie czy inne, ale to nie one są kryterium naszego rozeznania. Bardzo chciałbym podkreślić, i to jest chyba naprawdę dla wielu ważne, że kiedy my robimy ten rachunek sumienia, to jest moje spotkanie z Panem Bogiem. To jest modlitwa, gdzie ja patrzy na Niego, patrzy w Jego oczy, które są przepełnione miłością i miłosierdziem do mnie, a nie, że ja jestem jakby zasany i zafiksowany tylko na swoim wnętrzu i patrzę z taką powiększającym szkłem i wypatruję, gdzie są jakieś grzechy, gdzie jest zło, co ja zrobiłem, i to mnie może napędza jeszcze strachem i lękiem. Chciałbym tutaj zacytować, bo to jest moim zdaniem może się wielu przydać, coś, co Pan Jezus powiedział kiedyś do świętej Katarzyny ze Sieny, i to się bardzo może Wam ta zasada przydać przy przygotowywaniu się do spowiedzi i robienia tego, co nazywamy rachunkiem sumienia. Otóż Pan Jezus do Katarzyny ze Sieny powiedział tak: nie chcę, aby dusza rozważała swoje grzechy szczegółowo, lecz tylko ogólnie, aby duch jej nie kalał się wspomnieniem grzechów szpetnych. Nie chcę, powtarzam, aby rozważała te grzechy w ogóle i w szczegółach same, bez pamięci mojej krwi i wielkości mojego miłosierdzia, aby nie doszła do rozterki. Gdyby poznanie siebie i myśl o swych grzechach nie były połączone z pamięcią o mojej krwi i nadzieją miłosierdzia, trwałaby w tej rozterce. Kochani, no to są bardzo ważne słowa. Katarzyna ze Sieny jest doktorem Kościoła. Zapisała swoje rozmowy z Panem Jezusem. Nie grzebiemy w grzechach. Rozważamy je ogólnie, a nie szczegółowo. Nie zanurzamy się tam, nie grzebiemy w tym ponownie. I absolutnie nigdy nie wolno wpatrywać się w siebie i myśleć o swoich grzechach bez pamięci o tym, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu i o Jego nieskończonym miłosierdziu. Dlatego na koniec zacytuję Wam jeszcze, co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie. Jest to zapisane w dzienniczku. Większe jest moje miłosierdzie, aniżeli nędze Twoje i świata całego. Kto zmierzył moją dobroć? Dla Ciebie stąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Amen. Szczęść Boże, do następnego tygodnia.
To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.